Dzień dobry, Agnieszka Pomaska w swoim gdańskim mieszkaniu w warszawskim studiu RMF-u. Kłaniam się ja, Robert Mazurek. Witam w Dniu Mamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
To zaczniemy od życzeń dla wszystkich mam. Ja do swojej mamy zadzwonię po programie, a pani już życzenia dostała, bo wiem, że córki wstały. Widzieliśmy je wcześniej.
Dostałam bardzo wcześnie. Moja młodsza córka wstała o 6:30, żeby zrobić mi śniadanie do łóżka, także rzeczywiście rano czekała mnie miła niespodzianka.
To teraz pytanie.
Także jestem już po śniadaniu dzięki temu, bo normalnie pewnie jeszcze bym nie była, mam taki dłuższy trochę rozbieg.
No dobrze, to rozumiem, że to Marysia, tak, się sprawiła, czy...
Tak, moja młodsza córka to Marysia, starsza o rok Zosia, także tutaj wiem, że plany i przygotowania trwały wiele dni, pewnie jeszcze nie jedna niespodzianka mnie dzisiaj czeka. Mam nadzieję, że wszystkie mamy w Polsce również.
Plany trwały. A propos wszystkich mam w Polsce, myśli pani, że 500+ pomogło polskim matkom?
Na pewno jest wiele rodzin w Polsce, dla których to była ważna i istotna pomoc. Mam nadzieję, że każda mama w Polsce, każdy rodzic w Polsce ma poczucie, że dobrze te pieniądze wykorzystał, że przede wszystkim wykorzystał to na czasem pierwsze potrzeby dzieci, czasem na jakieś potrzeby edukacyjne, chociaż pewnie każdy z nas życzyłby sobie, żeby ta wartość pieniądza dzisiaj, tych 500 zł, była dużo wyższa, bo rzeczywiście jednocześnie przybyło nam sporo obciążeń finansowych i no i to 500 zł to już nie jest to samo 500 zł, które było 5 lat temu.
Które PiS dawał, kiedy wygrywał. A pośle pani w tym roku córki na kolonie, to będzie możliwe, jak słyszymy, ale o tyle utrudnione, że będą tam liczne procedury bezpieczeństwa.
No moje córki bardzo na to czekają, tęsknią bardzo za szkołą, tęsknią bardzo za koleżankami, kolegami, więc jeśli dojdą do skutku te...
No do szkoły raczej nie wrócą.
Kolonie, obozy, które miały zaplanowane, to tak, do szkoły nie wrócą, ale no liczą na to, że spotkają się z koleżankami i kolegami, więc to na razie mam potwierdzenie i też taka jest informacja z tego pomorskiego inspektora sanitarnego, od tych są takie wytyczne, że na razie te różne obozy mogą się odbywać. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będą miały w końcu się okazję spotkać, bo rzeczywiście dzisiaj jest to bardzo utrudnione. Ja też widzę wiele problemów w związku z tymi wytycznymi, które się pojawiają. Jak wiemy, jednych one dotyczą, premiera nie dotyczą.
Pani poseł, to porozmawiaj. No nie tylko premiera nie dotyczą. Ja rozumiem, że nagle wchodzimy w wariant polityczny, to ja przypomnę, że Rafał Trzaskowski też się spotyka z tłumami ludzi na wiecach, które przecież nie są, broń Boże, wiecami. Ale ja nie o to go pytam. Popiera pani Rafała Trzaskowskiego?
Popieram, znam Rafała i nie mogłam sobie dzisiaj chyba, nie moglibyśmy sobie wymarzyć lepszego prezydenta.
To się nazywa, proszę państwa, mądrość etapu, bo ja przypominam sobie, jak pani i wszystkie kobiety w Platformie pod niebiosa wychwalały Małgorzatę Kidawę-Błońską i mówiliście, że lepszej kandydatki nie będzie, bo to jest nowa jakość, to jest wspaniała kandydatka, wcześniej na premiera, później na prezydenta.
Sam pan powiedział, mądrość etapu. Zawsze w polityce trzeba wiedzieć, jaki jest etap i do tego etapu się dostosować. Dzisiaj mamy...
Czyli nasze poglądy się nie liczą, liczy się mądrość etapu, co partia każe, to robimy?
Liczy się mądrość etapu, ale przede wszystkim polityka to jest gra zespołowa. To jest konieczność pracy i gry w drużynie. I Małgorzata Kidawa-Błońska, ale też Rafał Trzaskowski pokazali, że dla nich ta drużyna jest najważniejsza. No na końcu jest też jakiś zawsze jakiś cel. Dzisiaj tym celem jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich i no widać, że rzeczywiście ta zmiana drużynowa zmiana przynosi efekt.
Agnieszka Pomaska jest naszym gościem, członkini zarządu Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, jaką nomenklaturę pani wybiera. Co robi prezydent Warszawy w Szczecinie, Koszalinie, Malechowie, Kołobrzegu?
Prezydent Warszawy dzisiaj po pierwsze jest oczywiście prezydentem Warszawy i wykonuje swoje...
Tak, i co on robi w Koszalinie, Malechowie i Kołobrzegu?
Prezydent Warszawy, tak się złożyło, Rafał Trzaskowski jest również wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. prowadzi, rzeczywiście odbywa szereg spotkań. Pan redaktor zwrócił uwagę na te tłumy, które witają Rafała.
Ale sekundkę. Proszę mi odpowiedzieć, co prezydent Warszawy w dniach pracy robi na Pomorzu Zachodnim. Na przykład na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko tam przecież.
Wtedy, kiedy nie jest prezydent Warszawy, wtedy, kiedy nie jest w Warszawie, jest na urlopie i wtedy spotyka się ze swoimi sympatykami. Bardzo mnie cieszy, że tych sympatyków jest coraz więcej. Nie ukrywam, że
ale
to
zaraz,
też
sekundę.
Daje
pan prezydent Warszawy prowadzi kampanię wyborczą wtedy, kiedy ona nie jest jeszcze ogłoszona, tak? A czy Gdańsk już zbiera podpisy dla Rafała Trzaskowskiego?
Nie zbieramy jeszcze podpisów.
I tutaj prosiłbym panią o to, żeby pani... Bardzo bym prosił, żeby pani się zastanowiła nad tą odpowiedzią, dlatego że zaraz znajdą się tacy, którzy być może jednak znajdą te podpisy i będzie pani później musiała połykać własny język, co się czasami niektórym politykom zdarza, więc może jednak jacyś sympatycy Platformy zbierają podpisy.
Ja się już podpisałam. Nie podpisałam się pod żadną listą, bo jej mam tu drukarkę, mam inne ciekawe rzeczy, które dzisiaj wydrukowałam, ale listy nie mam, czekam na datę wyborów, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo osób chce te podpisy zbierać. My projekt listy do zbierania podpisów mamy, natomiast każdemu mówimy, że te podpisy będzie można zacząć zbierać wtedy, kiedy będzie ogłoszony termin wyborów, kiedy rzeczywiście ta procedura wyborcza ruszy. No, ja nie mogę odpowiadać
pani
za każdego
poseł.
W Polsce, jeśli ktoś takie podpisy zebrał, to...
Czas na kobietę prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska ma szansę wygrać te wybory. Tak mówił wiceprzewodniczący Platformy Tomasz Siemoniak. Kidawa-Błońska wyróżnia się na tle rywali. Wielu Polaków nie odróżnia Hołowni od Biedronia, Kosiniaka-Kamysza od Bosaka. Noszą jednolite mundurki granatowe, garniturki, białe lub niebieskie koszule. Tak pięknie i plastycznie wyrażała się Katarzyna Lubnauer. No i co? Zamieniliście wyróżniającą się nową nadzieję w polityce na jeszcze jednego chłopczyka, jak to mówiła, w garniturkach, w mundurku?
Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, to 10 maja odbyłyby się wybory, kopertowe wybory pana Sasina.
A proszę odpowiedzieć na pytanie, które zadałem, jeśli można.
W bardzo trudnych i nierównych warunkach.
Rozumiem. A proszę odpowiedzieć na pytanie, które zadałem.
Małgorzata Kidawa-Błońska jest jednym z liderów Platformy Obywatelskiej. Jak pan widzi, jest aktywna politycznie. Zapłaciła cenę za to, że walczyła o wolne i uczciwe wybory.
Dobrze, zapłaciła cenę, bo z 30% w sondażach spadła do 4-5.
No pewnie każdy poza Andrzejem.
Naturalnie. A proszę mi powiedzieć w takim razie, czy to były błędy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czy to też były błędy kampanii i odpowiada za nie sztab?
To była przede wszystkim cena za decyzję o tym, że nie chcemy nieuczciwych wyborów 10 maja.
Naturalnie, ale chce mi pani powiedzieć, że nie było żadnych błędów w tej sprawie, tak?
Jakby pan redaktor dał mi dokończyć.
Naturalnie,
to była główna przyczyna spadku tych notowań sondażowych, bo my wyraźnie mówiliśmy i Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła wyraźnie, że nie bierzemy udziału w nieuczciwym procederze Jacka Sasina.
Sami
i tyle.
Państwo słyszą, że nie jest łatwo dowiedzieć się, czy ktoś popełnił błędy, czy nie. Spróbuję uzyskać odpowiedź na to pytanie w internetowej części naszej rozmowy. Słuchaczom musimy już serdecznie podziękować. Kłaniamy się państwu nisko i zapraszamy.
Dziękuję bardzo, zapraszam do internetu.
No to może jednak udałoby mi się
ale
uzyskać odpowiedź
na wszystkie pytania. Panie redaktorze, odpowiadam.
tak, pani tak odpowiada jak Marlena Maląg. Odpowiadała na wszystkie pytania w kultowej i klasycznej już rozmowie w Radiu RMF. Ja spróbuję uzyskać pytanie, czy to, że Małgorzata Kidawa-Błońska z 30 zjechała do 4% w sondażach, to była jej wina, jej osobista wina, czy też to były porażki sztabu i porażki Platformy, błędy Platformy?
To była nasza wspólna sprawa nie tylko Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wszyscy zapłaciliśmy cenę za zablokowanie tych nieuczciwych wyborów Sasina. I co do tego nie mam wątpliwości,
a
że
kto będzie w takim razie teraz szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego?
I na końcu liczy się osiągnięcie tego celu, który sobie założyliśmy. Naturalnie. Czyli zwycięstwo w wyborach prezydenckich.
Kto będzie szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach?
Jak będziemy znali datę wyborów, będą ogłoszone wybory, to wtedy będziemy informowali o sztabie, ale najważniejszy jest kandydat Rafał Trzaskowski.
A tymczasem media donoszą, że Rafał Trzaskowski, ten najważniejszy oczywiście, odwołał, podziękował już za współpracę zarówno Bartoszowi Jarłukowiczowi, jak i Sławomirowi Nowakowi, którzy działali aktywnie w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To prawda?
Nie, nic na ten temat nie wiem. Dzisiaj nie ma żadnego sztabu.
Pani nie wie, pani jest w zarządzie Platformy i pani nie wie?
Na pewno każdemu, kto pracował, należy zawsze na jakimś etapie podziękować.
To tak, tylko że zwykle jest tak, że jeśli się bierze kogoś do kampanii, to się tę kampanię prowadzi do końca. Tymczasem ta kampania jeszcze się dalece nie skończyła. Wybory prezydenckie
się nie odbyły. Ona się nawet nie zaczęła, panie redaktorze. Przecież nie znamy daty wyborów. Nie wiemy, czy te wybory odbędą się 28 czerwca.
No wam to nie przeszkadza w robieniu kampanii wyborczej, jak pani doskonale wie. Ciekawy jestem notabene, jak wy to wszystko później rozliczycie, te podróże Rafała Trzaskowskiego i to wszystko. Jak wy to rozliczycie w wydatkach, ale to już będzie wasz problem i waszej księgowości. Ja zadałem pytanie bardzo jasne. Czy to prawda, że Bartosza Arłukowicza i Sławomira Nowaka już nie ma w sztabie Rafała Trzaskowskiego?
Ja nie znam składu sztabu, o ile wiem, takiego składu nie ma, więc trudno mi mówić, kto w tym sztabie będzie. Na pewno na końcu to będzie decyzja Rafała Trzaskowskiego.
No dobrze, rozumiem, że pani nie chce powiedzieć, tak samo jak nie chciała pani odpowiedzieć na pytanie, czy były popełnione jakieś błędy w kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Może o oświadczeniu majątkowym pana Szumowskiego porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa.
To proszę sobie...
Że jest jedny jak mysz kościelna.
Naturalnie. Proszę mi w takim razie powiedzieć, czy w kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej popełniono jakieś błędy?
Na pewno popełniono jakieś błędy.
A jakie?
Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.
A jakie?
I na pewno wnioski będą wyciągane. To zrobimy po wyborach prezydenckich. Dzisiaj nie jest czas rozliczeń. Dzisiaj mamy czas przygotowywania się do kampanii wyborczej i jesteśmy gotowi ruszyć z kopyta, jak tylko będziemy znali datę wyborów.
Czy właśnie pomysł na odwoływanie ministrów, to już teraz czterech chcecie odwołać, to jest wasz pomysł na kampanię Rafała Trzaskowskiego?
Panie redaktorze, tak, no mamy do czynienia rzeczywiście z niezwykłą sytuacją, dlatego że jeden minister kryje drugiego ministra, jeden premier usprawiedliwia innego ministra. Proszę zwrócić uwagę, mam tu przed sobą oświadczenie majątkowe pana ministra
Szumowskiego. Wiem, ale jak pani
nie
sobie zakrywa
twarz... Jest biedny jak mysz kościelna, co prawda żona i brat dostali z publicznej kasy granty...
Nie, myli się pani, nie bez udziału świadomości akurat.
Merytorycznie. Pan nie
właśnie
pyta,
to merytorycznie, pan bardzo bym prosił. Nie, ani żona, ani brat, tylko firma, której udziałowcem jest brat. Pani akurat doskonale powinna to wiedzieć, bo bardzo wielu polityków Platformy ma na przykład... także w Gdańsku, rozdzielność majątkową ze swoimi żonami. Więc akurat pani jako działaczka Gdańskiej Platformy powinna to doskonale wiedzieć, prawda?
Ale czy zna pan polityka Platformy, który zrobiłby rozdzielność majątkową, pokazał, że nie ma absolutnie nic, bo to wynika z oświadczenia, w oświadczeniu majątkowym Łukasza Szumowskiego.
Ja wiem, że pani chce rozmawiać o Łukaszu Szumowskim.
To jest to, co posiada minister.
Ale
pan sekundkę.
Łukasz Szumowski zrobi... Ale sekundkę. Łukasz Szumowski rozdzielność majątkową wziął w roku 2008. Czyli hen, zanim został wiceministrem. Dzień dobry pani Marysiu. Kłaniamy się nisko. Córka już panią wzywa, widzi pani. Hen zanim został wiceministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Przepraszam, 12 lat, przepraszam, nie, bo on został wiceministrem, jeśli się nie mylę, w 2016. 8 lat wcześniej wziął rozdzielność majątkową z żoną. No miał do tego prawo, czy nie miał?
Ale nie, każdy ma w Polsce prawo
to
wziąć
super.
Rozdzielność majątkową. Ale ja
8 lat wcześniej, zanim w ogóle zamarzył o polityce, wziął rozdzielność majątkową. Nie przypominam sobie, żeby pani atakowała na przykład Ryszarda Petru za to, że kilka miesięcy przed kampanią wyborczą wziął rozdzielność majątkową ze swoją żoną. ówczesną żoną, dobrze, żebyśmy byli precyzyjni.
Ja, szczerze mówiąc, też nie pamiętam, bo nie wszystkie takie rzeczy pewnie się pamięta, ale ja naturalnie sobie też nie przypominam, żeby żona Ryszarda Petru była beneficjentką pieniędzy publicznych, a w przypadku ministra Szumowskiego, jego żony,
jest to daleko, jest to daleko posunięta manipulacja, naprawdę, ale dobrze. Rozumiem, że wy byście chcieli wszyscy rozmawiać teraz o Mateuszu Morawieckim, bardzo byście chcieli rozmawiać o ministrze Szumowskim i kiedy ja zadaję pytania o polityków Platformy, to pani nie chce o tym rozmawiać.
Ale nie, ale ja odpowiadam. Który z polityków Platformy, czy pan sobie wyobraża, żeby za rządów Donalda Tuska jakikolwiek minister mógł sobie pozwolić na to, żeby zrobić rozdzielność?
Tak, wyobrażam sobie. Już daję pani przykład.
I dostawać milionowe granty.
Tak, milionowe, ale właśnie tak było z Aleksandrem Gradem, waszym ministrem skarbu, który jak został, wpadła pani we własne sidła, pani poseł, trzeba było to wcześniej sprawdzić. Aleksander Grad, szanowna pani poseł, to, że pani nie zna przypadku, nie oznacza, że go nie było. Aleksander Grad, zanim został posłem, przepisał swoją firmę na żonę, a żona podpisywała dalej kontrakty z podmiotami publicznymi. I co? I pstro. A za to jak Aleksander Grad przestał być ministrem, to zaczął budować elektrownię atomową. Przepraszam. Pytała mnie pani, czy znam takie przypadki. To ja pani mówię, że nie dość, że Aleksander Grad przepisał firmę na żonę, to jeszcze zaraz po tym, jak przestał być ministrem, zaczął budować elektrownię atomową i zarabiał tam zdrowo ponad 100 tysięcy miesięcznie. Więc jeżeli już chcielibyśmy rozmawiać o tych standardach Platformy, to wspomnijmy również o Aleksandrze Gradzie, bo szkoda tego działacza pominąć.
Proszę bardzo.
To już wspomnieliśmy.
Proszę bardzo.
Dobrze,
ja to pochwalam. Nie, uważam, że każdy w Polsce, każdy polityk w Polsce powinien na równych zasadach przedstawić prawdziwy swój majątek, bo dla mnie nie do zaakceptowania jest, że konstytucyjny minister pokazuje, że ma 1000 złotych.
Ale to jest niebywałe jednak. Ja pani pokazuję, że...
Musiałby wziąć kredyt na rower.
Pani znajduje źdźbło w czyimś oku, a belki we własnym nie potrafi znaleźć.
Ja nie mam rozdzielności majątkowej, ale rzeczywiście zastanowię się chyba nad tym, bo widzę, że wiele osób w Polsce nie widzi z tym problemu. Ja widzę problem, ale widzę inny problem. Widzę problem, dlatego że był raport CBA, który sugerował, że coś jest nie tak w tych interesach brata pana Szumowskiego.
I co się stało? Bardzo, o jakim raporcie CBA pani mówi, wielce szanowna pani?
Stąd nasze wnioski.
Wielce szanowna pani poseł, o jakim raporcie pani mówi? Bo ja nic nie wiem o tym, chętnie się dowiem i zbadam sprawę.
W 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, CBA sugerowało...
Ale zaraz. Że... Nie. CBA nie zajmuje się sugestiami. CBA pisze, bada sprawy i występuje z wnioskami, tak?
Tak. CBA wnioskowało o zbadanie sposobu przyznawania grantów.
Sekundę. CBA nie wnioskuje o zbadanie. Pani poseł, no to jak pani się dowie, to proszę nam dać znać. Na razie sprawa wydaje się jeszcze bardziej zagmatwana niż pani myśli, bo pani najpierw mówi, że sugerowało, później, że wnioskowało.
Nie, ale są wątpliwości.
Ale do kogo CBA wnioskuje o zbadanie?
CBA miał, z tego co wiem, sprawa była w prokuraturze. Czy jest w prokuraturze i nic się z tym nie
Z tego co
działo.
Pani wie. A skąd pani czerpie wiedzę, pani poseł?
Mam informacje na ten temat.
A skąd pani czerpie wiedzę? Skąd ma pani informacje na ten temat, pani poseł? Skąd ma pani informacje na ten temat, że była sprawa w prokuraturze, bo CBA doniosło na, rozumiem, ministra Szumowskiego i się to rozmyło?
Od naszych posłów, którzy tę sprawę badali.
I oni zbadali, że sprawa była w prokuraturze. A wasi posłowie to którzy, przepraszam?
To muszę sprawdzić po programie. Dostałam informację.
Ale zaraz. Kto zbadał?
Sprawą grantów NCBR zajmowało się CBA.
Tak. I co?
Ja nie wiem, co się z tym stało, stąd nasze wnioski o odwołanie ministra, między innymi
Mariusza Kamińskiego.
Tak. I ministra Ziobry, którzy tę sprawę próbują zamieść pod dywan.
Dobrze, ale był wniosek o zbadanie, był wniosek, tylko to było inaczej niż pani mówi, pani poseł. Bo to nie CBA wnioskuje, tylko jest wniosek do CBA o kontrolę, najwyżej, jeżeli ktoś może złożyć. CBA kontroluje i CBA może składać wnioski do prokuratury. I takie coś miało miejsce, ale pani poseł, pani wie, że dzwoni w kościele, tylko nie do końca wie chyba w którym. Ale naprawdę.
No, to... Ja wiem, że ta sprawa nie została wyjaśniona.
Dobrze, to wzywamy wszyscy do wyjaśnienia. Firma... Przepraszam, bo zdaje się, że oboje mówimy naraz i to wtedy rzeczywiście kiepsko wygląda. Pani poseł, dobrze, Dzień Matki, naprawdę, Dzień Matki. Składamy życzenia wszystkim matkom i nie męczę już pani polityką, bo zdaje się, że dzieci mają o 9 lekcję, tak?
Ale radzą sobie same, także nie ma z tym problemu. Nie potrzebują mnie do lekcji.
Moje dzieci też sobie jakoś muszą radzić same. Właśnie nauczanie online to jest, z jednej strony podziwiam te dzieciaki, a z drugiej strony to masakra jakaś. No dobrze, pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani to ma lepiej, bo może pani w ogóle wyjść na spacer w tym Gdańsku, a my tutaj gdzie? Do zatłoczonego parku co najwyżej.
No ja dzisiaj do Warszawy jadę, także niestety.
To rzeczywiście, to sobie...
Ale pani... tak, mamy piękne lasy. Jeśli mogę jedno zdanie a propos szkół, apeluję do głównego inspektora sanitarnego, żeby pozwolił dzieciakom, które idą do szkoły, wychodzić poza teren szkoły, żeby mogły na przykład pójść do lasu czy do parku na spacer, bo te wytyczne, które jednak szkoły obowiązują i szkoły biorą to do serca, zabraniają wychodzenia poza teren szkoły i dzieciaki muszą siedzieć głównie w budynku, bo są takie, a nie inne warunki, zwłaszcza w małych szkołach jest to bardzo duży problem. Także jeśli mogę w dzień mamy taki apel do głównego inspektora sanitarnego zgłosić, żeby jednak pozwolił dzieciom wyjść na świeże powietrze, poddychać świeżym powietrzem w lesie, to myślę, że wszystkie, nie tylko mamy, wszyscy rodzice, nauczyciele byliby bardzo wdzięczni.
Tym apelem kończymy naszą rozmowę. Bardzo pani serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.